9.36. Jakoś tak bardziej mi się podoba ta wersja Nirvana niż oryginał Davida Bowie, ale to jest kwestia gustu. Pan Wojciech Kozłowski, dyrektor Biura Wystaw Artystycznych w Zielonej Górze, wykładowca Uniwersytetu Zielonogórskiego, dzięki któremu mogliśmy tutaj ten poranek odbyć. Dzień dobry panu jeszcze raz.
Jeszcze raz dzień dobry.
Proszę pana, tutaj takie bardzo zabawne dwie konstrukcje stoją. To są, ja opiszę słuchaczom, może zobaczą na zdjęciach, to są garnki. W tych garnkach są sobie jakieś roślinki i one są na takich stojakach, na kółkach. Czy to jest, co to jest?
To są prace takiej grupy, która się nazywa Szkart, działa w Belgradzie. Jest to jedno z takich ciekawszych zjawisk w sztuce serbskiej. Prezentowali swoje prace na Biennale Architektury w Wenecji 2-3 edycje temu. To są rośliny do wyprowadzania. W związku z tym, że w przestrzeni miasta bardzo często jest kłopot z zielenią. Ta zieleń jest degradowana, nie traktowana tak, jak na to zasługuje, albo znika po prostu. Artyści wymyślili takie właśnie przenośne klomby, które można ze sobą zabrać, które można ustawiać w dowolnych miejscach. To wprawdzie się działo parę lat temu. Wspólnie z Fundacją Salony zrealizowaliśmy kilka takich działań w przestrzeni miejskiej, między innymi to. W tej chwili już one są tylko na naszym, że tak powiem, chlebie. Więc stanowią takie stałe wyposażenie galerii. Jeśli się rozglądniemy, to jest tu kilka takich rzeczy. Są meble ogrodowe. Mamy bardzo mało przestrzeni, w związku z czym staramy się, żeby cała ta przestrzeń była jakoś tam wykorzystana w sensie wprowadzenia takiej porządnego obiektu i zieleni w przestrzeń miasta, bo wbrew pozorom nie jesteśmy aż tak zielonym miastem, jak by się wydawało.
Czyli jeszcze nawiązując do tych serbskich tutaj rzeźb, czy też instalacji, to jeżeli w Warszawie ktoś niezależnie od wyboru wyników samorządowych pewnie postawi kolejny bank, żeby miasto było jeszcze bardziej zabankowane, to można sobie taką wędrującą roślinę wziąć i ten bank dookoła obchodzić, żeby...
Macie mieć Central Park wokół Pałacu Kultury, to jest dopiero
bardzo
głupi pomysł.
Dlaczego głupi pomysł?
No bo głupi.
No ale to będzie właśnie zieleń miejska.
Tak, w sumie tak, ale są inne piękne parki w tym mieście, o które też można by było zadbać.
Istotnie, to akurat jest pomysł Jana Śpiewaka, zobaczymy, tak. Stał się on w tej chwili takim ponadpartyjnym projektem, bo bardzo wielu ludzi go popiera. Dobrze, wracamy do Zielonej Góry, proszę pana, co jest, już mówiliśmy o tym budynku Reliefie, pochodzącym z lat 60., a teraz powiedzmy, co jest w środku galerii.
W środku jest wystawa, która jest jednocześnie dyplomem licencjackim na Wydziale Artystycznym, konkretnie w Instytucie Sztuk Wizualnych Uniwersytetu Zielonogórskiego. Autorem tej wystawy jest Adam Łucki, ale to jest wystawa, która absolutnie wykracza ponad poziom jakiegokolwiek dyplomu, nie tylko licencjackiego czy magisterskiego, ale mogłaby być spokojnie wystawą w dużej, porządnej, sieciowej galerii. Takie mam przynajmniej wrażenie. Jest zbudowana na podstawie twórczości Stanisława Lema, konkretnie jednego z opowiadań z tomu Cyberiada. No i jest, jeśli bym państwo, jak to się mówiło w radio kiedyś, szkoda, że państwo tego nie widzą, dzisiaj są już takie radia, w których się też widzi w internecie, no ale gdyby państwo to zobaczyli, jest to taka wielowątkowa opowieść dotycząca, można powiedzieć, tego erotycznego aspektu ludzkiej egzystencji, bo całe to opowiadanie Stanisława Lema traktuje o właśnie kwestiach, można by powiedzieć, cielesno-rozmnożeniowych i erotycznych. Więc jest tam gra, która dotyczy właśnie takich tych elementów naszej egzystencji. Są tam mówiące portrety bohaterów Lema. Jest to, jak może mi nie wypada zachwalać własnych przedsięwzięć, ale jest to jedno z ciekawszych odniesień do twórczości tego wielkiego pisarza, który myślę, że nie powinien ulegać historycznemu zapomnieniu, a powinien być ciągle przypominany. W przyszłym roku, zdaje się, ma być rok lemowski, więc mam nadzieję, że że uda nam się to, że jesteśmy w głównym nurcie wydarzeń. Ja sam uwielbiam tego pisarza, więc tym bardziej się cieszę, że ta wystawa ma tutaj tak bardzo istotny wątek lemoski.
Dobrze, a na budynku galerii wisi sobie flaga pomarańczowa z takim czarnym paskiem. Co to jest za flaga?
Tak, to jest flaga, która symbolizuje, która jest związana z Dniem Uchodźcy, który niedawno obchodziliśmy. Syryjska artystka Ani Said zrobiła zaprojektowała taką flagę, która odnosi się w bardzo taki zdecydowany sposób do kamizelki ratunkowej, która często ratuje życie albo i nie ratuje życia ludzi, którzy próbują zmienić swoją egzystencję. I ten symbol wywiesiliśmy na prośbę i we współpracy z Teatrem Powszechnym, czyli teatrem, który się wtrąca, teatrem warszawskim, który jest bardzo zaangażowany w problemy współczesności. Tak bym to mógł.
No tak, byśmy to ujęli. Myślę, że jakbyśmy rozpoczęli teraz dyskusję na temat z poziomu zaangażowania spektaklu o nazwie Klątwa, to rozpoczęlibyśmy nową dyskusję.
Widziałem ten spektakl i jest to jeden z najlepszych spektakli teatralnych, jakie widziałem w życiu.
Ja też go widziałem, pewnie jestem młodszy, ale też akurat z przyczyn rodzinnych trochę spektakli w życiu teatralnych widziałem, więc moglibyśmy rozpocząć dużą polemikę, ale radio jest sferą wolności i pozostaniemy przy naszych zdaniach. Zresztą jeśli chodzi o teatr, to dostałem informację, że za chwilę, za 5 minut przyjdzie do nas pan Robert Czechowski, szef Teatru Lubuskiego w Zielonej Górze. Szkoda, że tak późno, ale może jeszcze przynajmniej kilka minut o tym teatrze porozmawiamy. A my jeszcze porozmawiamy chwilę o Uniwersytecie Zielonogórskim, proszę pana. Nie wiem, czy można zapytać wykładowcę o to, ale czy to jest dobra szkoła?
Oczywiście, że to jest dobra szkoła i mój uśmiech wynika z faktu, że bardzo się cieszę, że pan o to zapytał. I ja oczywiście nie mogę odpowiadać za inne wydziały, inne kierunki. Mogę opowiedzieć o tym, że w Instytucie Sztuk Wizualnych warto studiować, bo studiowali na nim tacy artyści jak Przemek Matecki, czy jak artystki z grupy Sędzia Główny, Karolina Wiktor i Ola Kubiak, jak Sławek Czajkowski, którego murale tutaj nawet jeszcze kilka w Zielonej Górze, którego murale możemy jeszcze kilka murali jego możemy zobaczyć, a który robi teraz taką też międzynarodową karierę, jak Piotr Łakomy, jak Agata Zbylut. To są artyści, którzy są w głównym nurcie polskich sztuk wizualnych i my nadal pracujemy w ten sposób, żeby dawać studentom takie narzędzia, które pozwolą im funkcjonować jako artystom, ale też uczymy tego, jak w ogóle funkcjonować w obszarze sztuk wizualnych i jak pracować jako ludzie, którzy zmieniają myślenie o wizualności w ogóle. Więc zapraszam do studiowania w Zielonej Górze, bo to jest, jak państwo widzą, też bardzo miłe miasto do bycia. Nie tylko do studiowania, ale też do bycia.
I zaraz będziemy rozmawiać dalej. Ja teraz tylko patrzę tutaj na Jaśminę Nowak i proponuję, żebyśmy spróbowali dodzwonić się do pani Marii Przełomiec z tamtego numeru w sprawach amerykańsko-rosyjskich, żeby potem chociaż chwilę jeszcze po tej rozmowie pozostało nam czasu na rozmowę z panem dyrektorem teatru, który mamy nadzieję, że jednak do nas zdąży. A jeszcze teraz pytanie, jeśli chodzi o ten Wydział Sztuk Audiowizualnych.
Wizualnych. Tak, to jest Instytut Sztuk Wizualnych na Wydziale Artystycznym.
Tak. Dokładnie. I teraz mam takie pytanie, czy pan mówi artyści i oni robią instalacje, robią światełka, robią różne rzeczy, często bardzo ciekawe, wręcz fascynujące, ale często prowokujące, ale to nie jest zarzut wobec sztuki, ale czy taki artysta po Instytucie Sztuk Audiowizualnych potrafi wziąć kartkę i narysować, tam siedzi ładna dziewczyna, na przykład portret z takiej dziewczyny?
Wie pan co, większość tak.
Ponieważ, to są dobrze rzemieślnicy.
Ponieważ każda, nie tylko w Polsce, ale w Polsce też każdy człowiek, który uczy się sztuk wizualnych, jest zobowiązany do tego, żeby uczyć się malarstwa i rysunku na pierwszych co najmniej 3 albo 4 semestrach. Więc odpowiadając na pańskie pytanie, umie.
Mam nadzieję, że wróci jeszcze zaraz przez chwilę do rozmowy o sztuce, być może w towarzystwie pana dyrektora teatru. Cóż, przekonamy się, ten poranek jest dynamiczny, wszystko się z nim zmienia. Godzina 8:46, pan Wojciech Kozłowski, dyrektor Biura Wystaw Artystycznych w Zielonej Górze, który nas tutaj z uśmiechem ugościł, uśmiechając się trochę nad naszym profilem ideowym, ale to dobrze, że świat jest różny, prawda? A teraz, proszę państwa, wielka polityka międzynarodowa, spotkanie Trump-Putin się zbliża, spotkali się ministrowie spraw zagranicznych Stanów Zjednoczonych i chciałem powiedzieć Związku Radzieckiego, ale to już nie jest Związek Radziecki podobno. Co z tego wyniknie? Czego po tym spotkaniu obu przywódców możemy się spodziewać? I czy my, Polska albo my, Europa Środkowa, powinniśmy czegoś się obawiać? Teraz naszym rozmówcą jest pani Maria Przełomiec, TVP Info, Studio Wschód. Dzień dobry pani.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. No, wszyscy właściwie eksperci łamią sobie głowę nad tym, czego powinniśmy się spodziewać po spotkaniu Trump-Putin. Ja przeglądam troszeczkę media rosyjskie, one właśnie z satysfakcją podkreślają te wszystkie strachy, głównie zachodniej prasy, przed tym, jak bardzo Trump może Putinowi ustąpić. Nas no, oczywiście najbardziej niepokoi kwestia wschodniej flanki i no, naszego bezpieczeństwa. Po pierwsze tak, wydaje mi się, że głównym tematem spotkania będzie jednak Syria, dlatego że tutaj bardzo zależy Amerykanom na to, żeby z syryjskich rozgrywek został wyeliminowany Iran. Czy Trump jest w stanie zapłacić za to jakimiś ustępstwami na wschodniej flance, czy też w naszej części Europy? Prawdę powiedziawszy, nie sądzę. Mamy ostatnią odpowiedź zastępcy, czy wice rzecznika prasowego Białego Domu, który oświadczył stanowczo, że nie będzie żadnych ustępstw w sprawie Krymu, czyli że prezydent Trump nie ma najmniejszej ochoty przyznać, że Krym jednak należy do Rosji. Poza tym jest jeszcze jedna dosyć ważna rzecz, która właściwie nie została zupełnie zauważona w polskich mediach. Mianowicie występujący niedawno w Waszyngtonie asystent sekretarza stanu, pan Mitchell, zapowiedział budowę przez Stany Zjednoczone bastionów, które mają bronić wschodniej flanki NATO na linii Bałtyk-Morze Czarne. On nawet wyjaśnił, że chodzi tu między innymi o wzmocnienie sił obronnych Ukrainy i Gruzji, a także o zapewnienie niezależności energetycznej tej części świata. No, to może również dawać nadzieję, że Nord Stream 2, czy to nie stanie się tematem przetargów amerykańsko-rosyjskich. Bo ja też przypomnę, że pewne zaniepokojenie wzbudziła takie informacje, które zresztą zdementowane potem, które najpierw podała rzeczniczka Ministerstwa Gospodarki Niemiec, stwierdzając, że Stany Zjednoczone obiecały, że nie wprowadzą sankcji na firmy zaangażowane w budowę Nord Stream. Zostało to potem zdementowane przez ambasadę amerykańską, wycofali się z tego Niemcy. No niemniej ja się zawsze troszeczkę boję takich informacji dementowanych, bo pewnie coś jest na rzeczy. No ale tak jak mówię, no Rosjanie też z satysfakcją zauważają jeszcze jedno, mianowicie, że Trump jest skłócony właściwie z wszystkimi swoimi zachodnimi sojusznikami i nawet jeden z ekspertów występujący w programie rosyjskiej telewizji powiedział, no dobrze, skłócony jest z całym Zachodem, no to gdzie ten chłopak teraz ma pójść? Albo do Moskwy, albo do Pekinu. No Rosja by bardzo tego chciała, nie wydaje mi się, żeby to tak wyglądało. No ale tak naprawdę to musimy poczekać na ten 16 lipca. A prawdę powiedziawszy, jakieś pierwsze sygnały pewnie dostaniemy w czasie szczytu NATO 11-12. Ten szczyt też będzie bardzo interesujący, szczególnie, że Donald Trump po raz kolejny ostro skrytykował państwa zachodnie za to, część państw zachodnich za to, właściwie większość, za to, że nie przeznaczają obiecanych 2% PKB na obronę. Natychmiast zareagował premier belgijski, który stwierdził, że na nim ten list Trumpa nie wywarł żadnego wrażenia. A wziąwszy pod uwagę, że Belgia na obronę przeznacza 0,9 swojego PKB, to rozumiem, że mają dużo za uszami, mówiąc kolekwialnie, i prawdę powiedziawszy, pan premier pewnie nie miał innego wyjścia. Ale tak jak mówię, no, pierwszy sygnał zobaczymy, da nam ten szczyt NATO, no i zobaczymy, czy rzeczywiście Trump wyjdzie z tego zupełnie pokłócony, czy mam nadzieję, że nie.
Zobaczymy. Już niedługo spotkanie dwóch facetów. Jeden stary kagiebista, który uważa, że każdego można załatwić, i jeden doświadczony biznesmen, który uważa, że z każdym draniem można zawrzeć deal. Co z tego wyniknie, świat się przekona. Maria Przełomiec, TVP Info, Studio Wschód, była naszym komentatorem. Bardzo serdecznie dziękuję pani za rozmowę.
Bardzo dziękuję, życzę miłego dnia.
Jest godzina 9:51. Zapraszam tutaj panów do studia. Proszę już przestać bawić się komórkami, proszę przyjść do radia. godzina 9.51. Poranek wnet zmierza do swojego końca, ale cały czas goście przychodzą. Dotarł do nas pan Robert Czechowski, dyrektor Teatru Lubuskiego w Zielonej Górze. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, odprowadziłem córkę na zajęcia do teatru na półkolonie i jestem ze słynnym radiem Wnet FM.
I cały czas jest z nami też pan Wojciech Kozłowski, który jest zasmucony, że tutaj jak musiał wystąpić w takim konserwatywnym radiu, ale to jest radio wolne, można mówić co się chce, nawet jak redaktor się nie zgadza.
Wolność to uświadomiona konieczność.
Podobno. Panie dyrektorze, jaką opowieść pan opowiada tutaj w tej Polsce, która powstała w 1945 roku? Co pan tym ludziom, którzy tu mieszkają, mówi o sobie w swoim teatrze? O nich?
Teatr, tak w największym uproszczeniu, jest po to, żeby dawać ludziom taką sympatyczną nadzieję na to, że nawet jak cię boli ząb, ten metaforyczny, to jest jeszcze wyobraźnia i fantazja, czyli świat, w którym nie ma bólu zęba, w którym żona jest przepiękna i bardzo cię kocha, w którym szef daje ci nagrody, w którym wygrywają tylko ci politycy, o których ty marzysz, w którym świat jest po prostu bardzo piękny.
No dobrze, ale to przepraszam, przerwę tą bardzo piękną deklarację, pozdrawiamy wszystkie żony i wszystkich szefów, natomiast świat jest taki, że ludzie marzą, żeby różni politycy wygrywali. Czasem bywają takie kraje, gdzie ludzie są bardzo ze sobą skonfliktowani i pan musi ich jakoś przyjąć razem do tego teatru, albo wybrać, że pan mówi tylko do jednych z nich.
Nie, nie, nie. Mówię do bardzo różnych ludzi, ale przede wszystkim zmierzałem do tego, że poruszamy się w krainie wyobraźni, fantazji i kolorowych snów. My im dajemy bajki dla dorosłych i bajki dla dzieci. Takie bajki, które czasami zaszczepiają świadomość, że na przykład człowiek przemija i umiera i czasami trzeba sobie zrobić przystanek i o tym pomyśleć, a czasami dać im troszeczkę uśmiechu, bo życie potrafi być bardzo szorstkie.
No i te bajki pan czerpie, czy to jest współczesny polski repertuar, czy to jest jak znaczna część polskiego teatru w latach 90. i 2000. spektakl głównie, repertuar głównie anglosaski, czy może przerabia pan nowoczesnym językiem klasykę? Jak pan to robi?
Nie ma jednej świętej zasady. Jak się jest dyrektorem teatru w mieście monoteatralnym, to należy stosować, przynajmniej w moim przekonaniu, zasadę złotego eklektyzmu szlachetnego eklektyzmu. Musi być, tak jak w dobrej księgarni, tekst klasyczny, więc mierzymy się z Szekspirem, Molierem, Słowackim, Gombrowiczem z jednej strony. Musi być prezentowana sztuka współczesna, więc mamy sporo eksperymentów i spektakli prapremierowych, które odbywają się, na przykład pisanych specjalnie na zamówienie naszego teatru. Musi być trochę uśmiechu. Fars nie gramy, ale gramy komedie, z których wynikają pewne refleksje, i musi być troszkę dla dzieci, tak jak w dobrej księgarni.
To teraz opowiedzmy już tak w szczegółach o tym repertuarze. Na jakie spektakle chciałby pan zaprosić w nadchodzącym sezonie?
Każdy u nas znajdzie dla siebie coś interesującego. W ostatnim sezonie prezentowaliśmy na przykład sztukę Erdmana, Samobójca. To rzecz o, w zasadzie, o okresie bardzo ostrego bolszewizmu i postawie jednostki wobec takiego ucisku świata. Sienia Podsiekalnik, to jest komedia. Sienia Podsiekalnik wstaje którejś nocy i mówi do żony: kochanie, zjadłbym pasztetowej. Tylko tyle i aż tyle. Ta pasztetowa staje się symbolem w zasadzie walki o wolność w tym ciężkim systemie. Przypomnę, że Erdman został za to zesłany na Syberię, a dopiero potem Majakowski i paru innych poprosiło Stalina, żeby jednak mu to wybaczył. Więc to jest w największym skrócie klasyczna komedia rosyjska o różnych formach postawy wobec tak ciężkiego systemu. To z jednej strony. Z drugiej strony Janek Szur mi przypomniał twórczość braci Gershwinów. Nie wszyscy wiedzą, że słynny Summertime skomponował jeden z Gershwinów, a drugi napisał do tego tekst. i to był spektakl muzyczny. Zagraliśmy piękne widowisko dla dzieci, Akademia Pana Kleksa, przypominając twórczość Brzechwy. Zagraliśmy również Boga Mordu, komedię mówiącą o tym, jak proste zdarzenie, kłótnia dwóch chłopców w szkole może spowodować przewrót w życiu dwóch rodzin. Tak wyglądał ten sezon, a za chwilę możemy porozmawiać o następnym.
No właśnie, jakieś premiery się szykują, coś nowego, coś możemy zapowiedzieć, a radio po to też jest.
No powiem panu, że przyszły sezon, pomysł na przyszły sezon jest w największym uproszczeniu taki, że chciałbym, ponieważ to jest, wkraczam, już skończyłem tutaj 10 lat swojej dyrekcji i chciałbym zrobić takie swoiste artystyczne resume, cofnąć się i zastanowić się, co się zmieniło przez te 10 lat w tym 11 sezonie i przypomnieć widzom najciekawsze spektakle z tej 10-letniej historii, czyli Wizdę Starszej Pani, Stworzenia Sceniczne, Trash Story i parę innych rzeczy, z którymi się mierzyliśmy, które pokazywaliśmy na różnych festiwalach, a widzowie z przyjemnością pewnie by do nich wrócili po to, żeby zadać sobie pytanie, gdzie się jest po tych 10 latach w Zielonej Górze, a w Zielonej Górze powiem panu, że się rozkwita pięknie, szczególnie jak się często chodzi do BWA.
W Zielonej Górze rozkwita się pięknie, ale czy rozkwita pięknie polski teatr? Czy znajduje pan współczesne polskie teksty dramatyczne, w których pan może opowiedzieć ludziom coś ciekawego, albo może opowiedzieć o współczesnej Polsce?
Polski teatr ma się bardzo dobrze, powiem panu. Tekstów współczesnych jest mnóstwo, jest cały wysyp, nawet nie wiem, czy momentami nie jest ich za dużo. Myślę, że teraz jest właśnie czas już lekkiego przesytu tymi wszystkimi tekstami o współczesności. Zaczynamy troszeczkę zjadać własny ogon i tak jak sobie rozmawiamy na zjeździe Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów, to teraz chyba największą awangardą jest mierzenie się właśnie z Szekspirem, Czechowem, Słowackim, bo już zapominamy o tym, że tacy ludzie jak Fredro pisali po prostu piękne teksty. Oczywiście w nowych aranżacjach, w nowych interpretacjach, ale warto co jakiś czas wracać do klasyki, bo to są nasze korzenie. My już troszeczkę staliśmy się zbyt próżni i uważamy, że taki facet jak Szekspir to nie był najlepszy autor. Ja się z tym nie zgadzam i większość z nas również. Należy im się wielki hołd i szacunek, bo to są takie fundamenty. My przeminiemy, a ten Szekspir zostanie.
Dobra, bardzo puenta, chociaż nie wiem, czy to będzie puenta. Chciałem zwrócić uwagę naszym słuchaczom, tym, którzy nas słuchają, że Poranek Wnet słyszy różne opinie, wędrując po Polsce. W Łodzi słyszeliśmy opinię pan Mirosławy Marcheluk, kiedyś z Teatru Nowego w Łodzi, bardzo krytyczny o współczesnym teatrze polskim. Teraz tutaj pan dyrektor Robert Czechowski powiedział, że polski teatr jest wspaniały. No to dobrze, że są różne opinie, każdy musi zastanowić się sam, a do teatru zawsze należy przyjść.
Polski teatr zawsze był wspaniały i powiem panu, że to jest jedno z najważniejszych ogniw naszej polskiej kultury. I Grotowski, i Kantor, i Szajna, i Jarocki, i Wajda, i Warlikowski, i Jarzyna, i wielu, wielu innych wydeptują bardzo istotne ścieżki, na które ja zwracałbym uwagę, żeby wszyscy ludzie, od których zależą pieniądze, pamiętali o tym, że kultura, teatr to są ogromnie istotne dla rozwoju społeczeństwa miejsca.
Bardzo dobry apel, zwłaszcza w kontekście wyborów samorządowych. Jest godzina 10:00 i my chyba niestety musimy kończyć. Pan dyrektor Wojciech Kozłowski, który nas tutaj przejął, ma oczywiście prawo do ostatniego zdania. Nawet bardzo kontrowersyjnego. Ale niekoniecznie. Można też powiedzieć coś miłego.
Ja myślę, że można powiedzieć coś miłego, tyle, że żyjemy w czasach i w momencie historycznym dla naszego kraju, który jest bardzo trudny i bardzo ciężki i myślę, że trudno mi się zdobyć na optymizm, nawet jeśli jest tak piękny poranek. W piłkę gra się w kraju, w którym ludzie siedzą niewinnie tylko dlatego, że nie podobają się dyktatorowi. W Polsce niedługo nie będziemy mieli wolnych sądów, więc ja sobie życzę, żeby Europa była bliska tym wartościom europejskim, które stały u jej początków i to by było najważniejsze. Przepraszam za taki górny apel w środku dnia, ale inaczej nie mogę i serdecznie dziękuję, że państwo tutaj są z nami, bo pluralizm w demokracji to najważniejsza rzecz.
Ja też dziękuję, że mogliśmy tutaj gościć, nawet jeżeli co do tego, czy będziemy mieli, czy nie będziemy mieli wolne sądy i czy dotąd je mieliśmy, moglibyśmy długo dyskutować, ale na tym właśnie polega uroda mediów. Pan Wojciech Kozłowski, dyrektor Biura Wystaw Artystycznych w Zielonej Górze, który nam tutaj pozwolił w tym ciekawym miejscu obok roślin, które można wyprowadzić na spacer, odbyć Poranek Wnet. Poranek Wnet, proszę Państwa, trzeci dzień naszej radiowej podróży po Polsce, trzeci dzień naszej podróży. Wracamy do źródeł, w którym opowiadamy o Polsce, w którym staramy się pokazać, jaka Polska jest. Pewnie nie zawsze wychodzi, ale może czasem wychodzi przynajmniej fragment. Dziś była Zielona Góra, jutro będzie Gorzów Wielkopolski, potem Szczecin. Audycję zrealizował cierpliwie Paweł Chodyna, wydawały Jaśmina Nowak i Luiza Komorowska. Ciąg dalszy nastąpi. Ja się nazywam Antoni Opaliński. Bardzo serdecznie wszystkim dziękuję. Panom też dziękuję za udział.
Dziękuję bardzo.